Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o ważnym zadaniu dla społeczności lokalnych. Chodzi o zapewnienie opieki dla nie tylko młodych, ale także dla emerytów, których będzie coraz więcej. Dziś przyjrzymy się tym sprawom z punktu widzenia zapewnienia wsparcia specjalistycznego psychologów, psychiatrów. Mamy zbyt mało tych fachowców. To powoduje, że osoby z problemami musimy zamykać w szpitalach lub w specjalnych zakładach. Obciąża to oczywiście rachunki nie tylko NFZ-u, ale także samorządowe. A przecież są inne formy, znacznie tańsze, pozwalające ludziom funkcjonować zawodowo i społecznie. Podobnie jest z opieką nad emerytami. Sporo z nich ma kłopoty orientacyjne, komunikacyjne, a co najważniejsze, nie mają opiekunów, którzy wyemigrowali. Te wielkie problemy musimy dostrzegać również w społecznościach lokalnych i dzisiaj o tym, jak je rozwiązywać, podpowiedziami służyć będą zaproszeni do studia eksperci. Zapraszam. A w studiu są już goście, docent Napoleon Waszkiewicz i dr Beata Galińska-Skok z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Anna Bańkowska-Łuksza ze szpitala w Choroszczy. Skorzystanie z porady psychiatry to w województwie podlaskim jak zapisanie się na operację endoprotezy stawu biodrowego. Kolejka nawet kilkuletnia. Z czego to wynika?
Wynika oczywiście ze zbyt małej ilości tych specjalistów w stosunku do potrzeb.
To ilu ich mamy? Na przykład w województwie podlaskim albo w Polsce. Bo różne liczby słyszałem, takie dane, że w Niemczech jest prawie 250 na milion ludzi, w Polsce tylko 90.
Właśnie to jest nawet chyba mniej, tak? Bo dążymy do tego, żeby mniej więcej było około, no, około tak 50 gdzieś tam na 50 na te 50 tysięcy, tak? Bo to bardzo różnie jest brane pod uwagę.
Natomiast wskaźniki.
Tak, natomiast generalnie cały czas gonimy ten Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie te wskaźniki są tak naprawdę dwa razy większe niż obecne statystyki, czyli ilość psychiatrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
To z jednej strony psychiatrzy, ale z drugiej strony potrzeba też psychologów. Jaka jest różnica, może na początku wyjaśnijmy, pomiędzy psychologiem a psychiatrą?
Psychiatra to jest lekarz, czyli osoba, która skończyła studia medyczne, ma tytuł lekarza. I tak się zdarzyło w życiu, że zrobiła specjalizację właśnie w tej dziedzinie psychiatrii. Natomiast psycholog to jest taki humanista, to jest osoba, która skończyła uniwersytet, dajmy na to, Katolicki Uniwersytet Lubelski i uzyskała tytuł magistra psychologii.
Albo nawet nasz uniwersytet w Białymstoku, bo przecież jest też Wydział Psychologii i Pedagogiki.
W każdym bądź razie psycholog ma szerszą możliwość pracy w swoim zawodzie niż psychiatra i niektórzy z psychologów wybierają takie miejsce pracy jak właśnie poradnie zdrowia psychicznego czy szpitale psychiatryczne. Czy ilościowo jest ich więcej czy mniej, to zależy od miejsca oczywiście.
Czyli psychiatrą zostać to jest znacznie trudniej, psychologiem trochę łatwiej. Czy tak można by to zdefiniować?
Na pewno krócej.
Na pewno, dłużej, jeśli chodzi o medycynę tak. I studiowanie, tak? Psychiatria to jednak jest znacznie dłuższy proces kształcenia.
Generalnie 6 lat studiów plus później 5 lat specjalizacji, czyli 11 lat w stosunku do 5 lat psychologii.
Czyli mamy za mało fachowców, trzeba by było ich znacznie więcej, a problemy rosną, nierozwiązane.
Tak, ponieważ wraz z rozwojem cywilizacji mamy szereg zmian w epidemiologii odnośnie rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Jeśli chodzi o najmłodsze osoby, czyli dzieci i młodzież, rośnie ilość osób z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami emocji, z takimi próbami samobójczymi czy używaniem substancji psychoaktywnych. A jeśli chodzi o osoby dorosłe, znacząco rośnie ilość osób spożywających alkohol, substancje psychoaktywne, czy też chorujące na depresję.
No i także rosnąca liczba seniorów to dodatkowe problemy, które też trzeba zauważać i powinny być zauważane, panie docencie, w środowiskach lokalnych ze względu na to, że trzeba organizować wsparcie, trzeba odpowiednio przygotować te społeczności na to, że ci emeryci są i trzeba się nimi zajmować.
No właśnie i całe szczęście, że są, tak? Bo się od nich wciąż uczymy. Mówimy emeryci, a często są to osoby rzeczywiście, które są bardzo sprawne intelektualnie, ale też fizycznie, co o zgrozo czasami porównuje do siebie, tak? Gdzie ta aktywność fizyczna jest coraz częściej rzeczywiście uprawiana przez emerytów, no mają też więcej czasu. A to, że możemy jakoś tam w jakiś sposób od nich też się uczyć, no w sumie doświadczenie jest chyba mało cenione wciąż w tych czasach.
To z jednej strony, ale z drugiej strony rośnie liczba tych ludzi, którzy no mają problemy jednak ruchowe, szczególnie w tych małych ośrodkach, bo jeśli spojrzymy na województwo podlaskie, to jest to region, w którym jest mała gęstość zaludnienia, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach, szczególnie na wsi, i zapewnienie tam kontaktu, współpracy z emerytami, których liczba rośnie, będzie niedługo wielkim, wielkim problemem.
Tak, i to jest przede wszystkim wyzwanie dla samorządów, dla gmin, dla powiatów, które powinny zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego zapewnić taką kompleksową i wszechstronną opiekę osobom, które cierpią na zaburzenia psychiczne, ale adekwatną do ich potrzeb, czyli w tym momencie adekwatną do potrzeb osób starszych.
Jak dużo jest takich ośrodków wsparcia w takich małych społecznościach? Czy jest ich odpowiednia liczba w stosunku do potrzeb?
Już w tej chwili nie, natomiast no, statystyki są takie, które mówią o tym, że 2035 rok to już będzie rzeczywiście podwojenie, potrojenie liczby osób powyżej 65 roku życia i nie jesteśmy chyba do końca na to jeszcze przygotowani, no bo te ośrodki to jest tak naprawdę dopiero początek rozwoju, tak, a za jakiś czas mam wrażenie, że będziemy mieć dopiero niezły problem, jeżeli się za to w miarę szybko nie weźmiemy.
Czyli taką rezerwę demograficzną powinniśmy zacząć już tworzyć, przygotowywać się, że liczba tych starszych osób, na którymi się będziemy musieli opiekować, znacznie wzrośnie. Ja sobie taki wskaźnik przypominam. Lata 90. to w Polsce było 50 dziadków na 100 wnuków. W 2016 było 110 osób w wieku senioralnym, czyli dziadków, na 100 wnuków, a w 2030, w 2050 to będzie już 220. Czyli te wskaźniki będą nam się demograficzne znakomicie pogarszały.
No tak, i teraz pytanie, czy my się starzejemy, czy się nie rozmnażamy, tak? Bo to też jeszcze...
To z jednej strony, ale to zostawmy innym, że tak powiem, służbom. Tutaj zajmijmy się problemami przygotowania się odpowiedniego, w sensie także instytucjonalnym, w sensie budowy odpowiednich placówek, odpowiedniego wsparcia społecznego, żeby tę rosnącą grupę ludzi zaopiekować, jak to też się mówi w dokumentach różnych urzędowych.
Chyba powoli coraz więcej mamy regionalnych programów też operacyjnych nastawionych, tak, ale też ogólnopolskich, rzeczywiście na geriatrię, ale też europejskie w ogóle statystyki, europejskie też programy nastawione są na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w tym w bardzo dużej mierze rzeczywiście na seniorów. I tu widać jakiś tam ruch pozytywny w tym kierunku, natomiast lokalnie no chyba jeszcze nam trochę brakuje.
No ale za mało jest placówek, tak przynajmniej podejrzewam, jakie są tutaj statystyki, diagnozy, pani doktor.
No zdecydowanie są za małe, dlatego też na przykład jeden z białostockich szpitali uruchamia budowę nowego budynku, takiego centrum zdrowia dla osób starszych, gdzie osoby starsze zostaną objęte kompleksową opieką i między innymi znajdą się również tam usługi takie geriatryczne i psychogeriatryczne.
Mówi pani o szpitalu MSWiA, tam taki oddział będzie, ale także budowane są ośrodki wsparcia dla młodzieży. Też uruchamiana jest budowa w szpitalu wojewódzkim takiego ośrodka dla młodych ludzi, w którym będzie się leczyło te różnorodne problemy młodzieży, które także nam się powiększają.
W tej chwili z powodu różnych trudnych tak wcześniejszych wydarzeń w całym naszym województwie nie mamy ani jednego oddziału leczenia dzieci i młodzieży psychiatrycznego. To jest bardzo wielki problem. Uważam, że jeden z największych, ponieważ nasi...
Takie, a w pani opinii, taki ośrodek powinien być w każdej gminie, czy w każdym powiecie? Jak pani sądzi?
Nie sądzę, że aż tak, tak? Natomiast myślę, że dwa takie oddziały w województwie na pewno byłyby potrzebne. ponieważ nie mamy gdzie kierować dzieci. Dzieci trafiają do innych województw, do Olsztyna, do Warszawy, czy też do Lublina, co bardzo utrudnia tak i komunikację z nimi, tak i kontakt rodziców z dziećmi. Natomiast no, jest to element systemu bardzo potrzebny. Brakuje nam też psychiatrów w województwie, ale najbardziej psychiatrów dzieci i młodzieży właśnie. Z tego co wiem, to jest ich kilkoro tylko w naszym województwie.
Na palcach jednej ręki czy dwóch?
Myślę, panie redaktorze, trochę więcej niż na jednej, a trochę mniej niż na dwóch.
Czyli rzeczywiście potrzeby w tym zakresie są duże, bo problemów jest coraz więcej.
Tak, mamy tak, świat, cywilizacja idzie do przodu i dzieci i młodzież mają ogromne trudności przystosowawcze. Warto jest ich wesprzeć na poziomie rodziny i szkoły, ale też jeżeli jakby trudność tak narasta i koniecznie jest potrzeba, no to musimy stworzyć taki system, żeby było gdzie te dzieci już chore leczyć.
Czyli samorządy już zaczynają ten problem dostrzegać i następują inwestycje także w programach rządowych na to zdrowie psychiczne, na tę psychiatrię, czyli specjalistyczne ośrodki, no ale cały czas jest do pokonania ten etap. Co zrobić, żeby te osoby, które mają tego rodzaju kłopoty, żyły i funkcjonowały normalnie w społeczeństwie? Bez dobrej diagnozy nie da się tych ludzi, że tak powiem, utrzymać w środowisku. Trzeba ich gdzieś zamykać.
Zgadza się. No i właśnie, żeby przeprowadzić tą dobrą diagnozę, na poziomie ministerialnym zostanie wprowadzony program pilotażowy Centrów Zdrowia Psychicznego. 10% populacji naszego kraju ma uczestniczyć właśnie w takim programie pilotażowym. Na czym to ma polegać? Mianowicie mają dotychczasowe jednostki mają na swojej bazie stworzyć taką formę organizacyjną Centrum Zdrowia Psychicznego. Czyli osoba, która przychodzi do takiego centrum, trafia do takiego punktu zgłoszeniowego, gdzie pracownik udzieli mu informacji, jakiego rodzaju opieki, diagnozy on może tutaj uzyskać, pokieruje go oraz umówi do lekarza, tak żeby pacjent nie czuł się zagubiony w tym całym systemie. I ta opieka, która będzie opieka skoordynowana. To będzie polegać na tym, że będzie jedna dokumentacja medyczna, niezależnie od tego, czy pacjent przebywa w poradni, czy u psychologa, czy w oddziale dziennym, czy w oddziale stacjonarnym, ułatwi to wymianę informacji i zapewni ciągłość tej opieki.
Ładnie to brzmi w teorii, zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale to oznacza, ja przynajmniej taką diagnozę postawiłbym, że samorządy, że te małe miejscowości będą musiały się także przygotować, stworzyć swego rodzaju takie centra, w których no, będzie się można tymi ludźmi opiekować i organizować im wsparcie takie wolontaryjne, ale nie tylko, takie zorganizowane, gdzie będą zatrudnieni ludzie, fachowcy, żeby tego rodzaju ludzi wspierać w ich codziennym życiu, no bo ten kontakt nie może być tylko na zasadzie takiej, że będzie raz do roku przyjeżdżał do Choroszczy na przykład i tam uzyskiwał potwierdzenie bądź zmianę w diagnozie.
Nie. I dlatego właśnie w tym pilotażu na przykład w naszym województwie bierze udział ośrodki z Hajnówki, ośrodki z Grajewa, czyli małe ośrodki, tak, które na poziomie powiatu, mieszkańcom powiatu będą próbowały zapewnić różne formy opieki.
Jeszcze zobaczymy, jak finansowo tak to będzie generalnie wyglądało i później, jeżeli sprawdzi się tego typu działalność, to myślę, że to no, chodzi o lokalne głównie, tak, bo te główne miasta mają swoje i centra w tej chwili, tak, tutaj Białystok ma Radzymińską, które jest ogromnym centrum, tak naprawdę już gotowym w tej chwili do wejścia w pilotaż. Natomiast za jakiś czas, jeżeli te statystyki sprawdzą się także ekonomicznie, bo my patrzymy często na zdrowie psychiczne tylko w ten sposób, tak, że to jest coś, na co trzeba pieniądze wydać. W ogóle nikt nie liczy jakby pieniędzy, ile można w ten sposób zaoszczędzić, bo profilaktyka jest to oszczędność.
W jaki sposób?
Panie redaktorze, ja mam takie doświadczenie z pracy. Te ośrodki, o których teraz mówimy, to są takie ośrodki opieki kompleksowej. Czyli do tej pory mamy także albo w dom, albo szpital. Natomiast powstanie centrum spowoduje powstanie przeróżnych form pomocy pośredniej. Mam doświadczenie pracy w tak zwanym środowisku, czyli zespół opieki środowiskowej przy szpitalu, zespoły, psycholog, pielęgniarka, psychiatra odwiedzają swoich pacjentów w ich miejscach zamieszkania, na wsiach, tak? Co na przykład jest bardzo ciekawe na Suwalszczyźnie, tak? Gdzie ten jeden, jedyny domek jest pomiędzy lasami, polami, łąkami i tam mieszka z rodziną albo samotnie ktoś chory na chorobę psychiczną. I jak my odwiedzamy tych pacjentów, widzimy ich co 2 tygodnie na przykład, tak? Raz w miesiącu. W zależności oczywiście też i od potrzeb odwiedzamy tych pacjentów. Widzimy, co się z nimi dzieje. Możemy interweniować na miejscu, zwiększyć dawkę leków lub też zmniejszyć, tak? Możemy pacjentowi pomóc, tak?
Czyli tak naprawdę pacjent... Czy w tej gminie, w tym powiecie jest jakaś osoba, która was wspiera, która ma ten kontakt z chorym? No bo też te gminy, te miejscowości, te małe ośrodki muszą się jakby instytucjonalnie czy kadrowo przygotować do takiej współpracy.
Zespół opieki środowiskowej jest elementem centrów zdrowia psychicznego, tak? Czyli tak naprawdę do tej pory jest to w kilku tylko miejscach jakby wybiórczo. Tak natomiast chciałam państwa jakby przekonać, że to się sprawdza, tak? Że ci pacjenci latami nie trafiają do szpitala, nie muszą być hospitalizowani, tak?
No bo do tej pory mieliśmy taką metodę, że najlepiej zamknąć gdzieś tam i załatwiamy sprawę, a tu nie o to chodzi.
Natomiast ci pacjenci zdecydowanie lepiej funkcjonują, mają opiekę i lekarza, i psychologa i tak naprawdę nie ma powodu, żeby trafiali tak często lub nawet czasami latami nie trafiają do szpitala. Bo są zaopatrzeni, bo przyjedziemy na tą wieś tam gdzieś bardzo daleko, przywieziemy recepty, tak, jakby porozmawia psycholog, pozna te wszystkie tak, trudności funkcjonowania naszego pacjenta i możemy mu wtedy pomóc.
Za chwilę powrócimy do tejże kwestii, do przygotowania się także samorządów społeczności lokalnej, żeby dostrzegać te problemy zdrowia psychicznego, ale także rysujące się problemy z kłopotami z młodzieżą i z osobami starszymi, czyli z seniorami. Problem jest bardzo szeroki, bo z jednej strony rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, ale z drugiej strony o rosnącym kłopocie, można by tak w cudzysłowie powiedzieć, z seniorami. Czyli grupą ludzi, bo żyjemy coraz dłużej, w której to problemy różnorakie, zdrowotne, związane z komunikacją, intelektualnym rozwojem i tak dalej, no rosną i coraz więcej ich jest. Jak to jest właśnie ze starczymi odtępieniami i tego typu sytuacjami, panie docencie? Jak wskaźnikowo. No bo też takie są dane.
Wskaźnikowo to mniej więcej powyżej 65 roku życia to jest właściwie jedna osoba na 12, 13 do 20, tak? Bo to w zależności od tego, jaki rodzaj otępienia. Najwięcej jest otępień rzeczywiście typu alzheimerowskiego, później naczyniowego. Po 85 roku życia to jest 1 na 3 osoby, 1 na 4. A więc kilkukrotny tak naprawdę postęp, czyli można powiedzieć, że to jest spory procent, tak, czyli ten gdzieś tam 10% czy więcej w przebiegu tam 5 lat powyżej 65 roku życia. A więc dużo. Dużo do opieki, ale dużo też do profilaktyki, bo zawsze mówimy o opiece, tak, a wciąż ta profilaktyka jednak jakaś może być.
Czyli to oznacza, pani doktor, że musimy szykować jednak to wsparcie senioralne, przygotowywać się w samorządach. Tutaj piję cały czas do tychże samorządów, czy do społeczności lokalnych, no bo jeśli nie będziemy się już przygotowywać, organizować, to problem później nas zaskoczy i może nas, że tak powiem, przywalić.
Tak, ponieważ starsze osoby najczęściej mieszkają samotnie. Nie mamy już rodzin wielopokoleniowych. Czyli to są osoby, które mieszkające samotnie, które są niesprawne, ruchowo niedołężne i wymagają takiej pomocy. I tutaj są takie osoby, które się nazywają asystent osoby niepełnosprawnej. Właśnie w ośrodkach pomocy społecznej. I one mogą być pomocne tak w dochodzeniu, prawda, do tych osób. Niemniej jednak no, zdarza się taki moment, kiedy nawet taka pomoc dochodząca jest niewystarczająca. I wtedy należałoby zapewnić warunki mieszkaniowe czy bytowe odpowiedniej jakości. I no, takim ideałem byłoby stworzenie na poziomie każdej gminy takiego miejsca, centrum czy domu, gdzie osoby starsze, niepełnosprawne, z otępieniem mogłyby całodobową po prostu opiekę otrzymać.
No ale funkcjonowanie czy stworzenie takich domów pomocy społecznej jest bardzo kosztowne. Czyli musimy znaleźć coś tańszego w tej ofercie, co pozwalałoby tym ludziom jednak spokojnie i w dobrej opiece żyć.
W Łodzi na przykład był taki projekt, że osoby starsze, które się zgłosiły do projektu, miały uruchomiony specjalny telefon, gdzie mogły korzystać z takiego centrum jakby kryzysowego i informować o swoim samopoczuciu oraz o różnych potrzebach, ale też korzystać, jakby taki był plan, żeby stworzyć taki blok, miejsce, domy, budynek, tak, w którym byłaby zapewniona i opieka rehabilitacyjna, i powiedzmy pielęgniarska, i taka z
małe mieszkanko, tak. Każdy emeryt czy osoba potrzebująca by spokojnie tam żyła i miałaby dodatkowo to wsparcie od odpowiednich instytucji i odpowiednich fachowców i specjalistów. Czyli jednak nadal te środowiska. Musimy zacząć się opierać na takim wsparciu środowiskowym.
Absolutnie jestem za tym, tak, żeby nie doprowadzać, tak, do już sytuacji bardzo trudnej, czyli takiej, że pacjent już jest obłożnie chory i wymaga, tak, leczenia szpitalnego. Uważam, że zdecydowanie bezpieczniej dla pacjenta i też taniej jest, tak, jakby znać jego potrzeby w środowisku i dopomóc mu,
żeby nadal w tym środowisku funkcjonował.
Żeby w nim funkcjonował, tak jest.
Panie docencie, pan wspomniał o profilaktyce. To co zrobić, żeby na starość nie być ślepym, głuchym i niesprawnym intelektualnie?
Dużo patrzeć, słuchać, czytać. Ale ja przypominam sobie taki ośrodek, który jest na terenie naszego województwa, gdzie osoby starsze, nawet z dalszych jakichś tam miejscowości, domów i tak dalej, są dowożone do ośrodka terdziennego pobytu, tak, gdzie tak naprawdę mają możliwość posłuchania o tym, no właśnie, jaka jest profilaktyka, po co się to robi. Niedawno miałem też wykłady, zresztą mieliśmy, tak, wykłady na Uniwersytecie Zdrowego Seniora, gdzie o profilaktyce się bardzo dużo mówi, tak, na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu jest tego typu.
Tu polecamy się wszystkim samorządom, żeby jednak zbierać tych seniorów i przyszłych seniorów, żeby tego rodzaju wiedzę dostarczać.
Chyba też więcej mówić po prostu na temat profilaktyki zdrowia psychicznego, znaczy profilaktyki, to takie mądre słowo, tak? Natomiast chodzi o to, żeby wiedzieć trochę więcej o tym, tak? Żeby ten diabeł nie był straszny. No bo to często dochodzi najpierw rzeczywiście do takiego delikatnego pogorszenia, a dopiero później do nakręcenia tych wszystkich mechanizmów.
Degradacyjnych.
Tak, jeżeli rodzina, jeżeli my jako społeczeństwo, tak? I tak naprawdę też te osoby starsze będą wiedziały co nieco więcej na ten temat, to będą mogły coś rzeczywiście robić, może też nie będą się aż do tego stopnia dekompensować. Czyli nie będą dopuszczać niejako tych emocji zbyt dużych. Tak?
Pięć zasad profilaktycznych albo dekalog, panie docencie. Nie, żeby panie być sprawnym intelektualnie do końca życia.
Aktywność fizyczna to jest coś, co jest ważne. Tam, tak, to jest niezwykle ważne. Odżywianie. To jest taki chyba takie, że tak powiem, dosyć...
Nie za tłusto, tak rozsądnie. Tak?
Chyba umiarkowanie we wszystkim jest takie wskazane. Ale też wiedza, bo myślę, że to jest istotne, tak? Profilaktyka to też aktywność umysłowa, bo to jest bardzo ważne. Po to są tworzone uniwersytety.
Czyli tak jak Hanka Bielicka, rozwiązywanie krzyżówek.
A choćby, tak? Choćby czytanie. Też czytanie, tak? Ale też oglądanie czasami telewizora też coś tam wnosi, choć może to nie do końca, że tak powiem, w zależności od tego, jaki program, tak, jest oglądany. No i to by były cztery, tak? Tak myślę sobie, co by było piątym. Ja by piąte to bym w ogóle wrzucił też aktywność już taka poza, która jest, czyli generalnie uczestniczyć.
Czyli taka aktywność społeczna.
A choćby tak jest.
Czyli funkcjonowanie w jakimś środowisku, spotykanie się, przekazywanie emocji.
Posiadanie przyjaciół jest bardzo ważne, tak? Posiadanie kogoś, z kim się możemy, z kim możemy miło spędzić czas, jest bardzo ważne. Myślę, że...
No, ale tutaj możemy też, ja cały czas piję do tych społeczności lokalnych, do tych samorządów, że my możemy, no, skoro ktoś, bo zdarzają się tacy ludzie, mają problemy z przyjaciółmi, ale możemy inicjować takie procesy, żeby takie środowiska wzajemnie zainteresowania tworzyć, gdzie mogliby się ci ludzie spotykać, właśnie szukać przyjaciół, albo podtrzymywać przyjaźń.
Panie redaktorze, że na takie pierwsze spotkanie, tak? To takie może brzydka nazwa samotnych, tak? Ale takich ludzi, którzy się czują, tak? Jakoś tam izolowane. Jak ta osoba wejdzie jako samotna, wyjdzie z kilkoma znajomymi, tak? Więc tak sobie myślę, że robimy sobie krzywdę właśnie, tak? Że taka atomizacja naszego społeczeństwa jest wyraźna. Że przecież są też, myślę, że już istnieją różne formy, tak? Ostatnio sprawdziłam tak w internecie, że na przykład towarzystwo PTTK na przykład istnieje, tak? I organizują tam sobie różne wycieczki. Więc myślę, że gdyby zachęcić, tak, właśnie ludzi do tego, żeby wychodzili z domu, tak, to nie będzie problemu takiej właśnie samotności, izolacji, poczucia straty jakiejś, tak, też przemijania. Myślę, że tak czasami widzimy w telewizji jakieś takie, tak, starsze panie, które sobie pośpiewają, tak, czy gotują wspólnie. Więc myślę, że to też właśnie, jeżeli ktoś, kto zarządza daną społecznością, tak, czyli właśnie te wspominane przez pana, prawda, samorządy, tak, jakby wyjdą z inicjatywą, to też sobie myślę, że niepotrzebne by nawet do tej działki byłyby duże pieniądze, żeby ludziom żyło się po prostu weselej.
Można sparafrazować chyba powiedzenie, okazja czyni złodzieja, no okazja czyni po prostu przyjaciela, bo rzeczywiście no, trudno nawiązać przyjaźnie, jeśli
siedzimy
samemu.
Telenowele, tak? Oglądamy, tak?
No raczej tak.
Zaprzyjaźniamy się z bohaterami, tak?
Czyli namawiamy teraz wójtów, burmistrzów, prezydentów. Rozpoczyna się kampania wyborcza do samorządów, żeby się spotkali z seniorami i chociaż zainicjowali takie spotkania, w których ci ludzie braliby udział, spotykali się, żeby wytworzyła się taka dobra praktyka w danej gminie, w danej społeczności.
Dać im miejsce też, tak, do tego typu spotkań, bo to jest istotne i to nie musi być miejsce, które bardzo drogie w utrzymaniu tak naprawdę, tak, bo ale dowóz, jakiś tam transport ewentualnie musi być zapewniony.
Ja myślę, że ktoś to ktoś to powinien to zorganizować, żeby dostrzegać to i widzieć te wszystkie problemy. Ale wracając teraz do zdrowia psychicznego. Z jednej strony potrzebujemy znacznie większej liczby fachowców. Wskazywaliśmy, że jest ich troszeczkę za mało. Z drugiej strony potrzebujemy odpowiednich miejsc, ośrodków i odpowiedniego systemu, który powodowałby, że będzie się można tymi wszystkimi sprawami zająć. No i mają być duże pieniądze. Tutaj program rządowy, rozmawiałem z wiceministrem, który odpowiada za zdrowie psychiczne w Ministerstwie Zdrowia i powiedział, że te pieniądze mają być.
No rzeczywiście tak było, bo w miesiącu kwietniu mieliśmy tutaj w naszym województwie i też w szpitalu w Choroszczy wizytę wiceministra Króla, który jest właśnie odpowiedzialny za pion psychiatryczny i zapewniał, że wysokość takich pieniędzy przyznawanych za usługi psychiatryczne ulegnie zwiększeniu. I też w Ministerstwie Zdrowia powstał ostatnio specjalny zespół do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży i ten zespół ma na nowo jakby napisać rekomendacje, w jaki sposób ta opieka ma być prowadzona.
Pani doktor, w jakim sposób powinna być prowadzona, żeby wspomóc młodzież? Bo jak sygnalizowaliśmy, ta młodzież ma coraz większe problemy.
Myślę, że najpierw dom, czyli być może wspomóc rodziców, tak, którzy czasami nie mają do siebie zaufania jako do rodziców, tak, czasami czują się niekompetentni. Potem myślę, że szkoła, tak? I specjaliści, którzy w tych szkołach są. Tylko może jak jest jeden psycholog na sześć osób, prawda? No to pewnie to jest trochę za mało. Ale myślę też właśnie tak właśnie, żeby nie dopuścić do zaburzeń, żeby nie dopuścić do chorób, to myślę, że właśnie tak w systemie wychowania dać więcej przestrzeni na rozwój właśnie osobowości, tak, i dzieci, i młodzieży, tak, żeby na poprawę takich umiejętności społecznych. Myślę, że tak naprawdę wiele osób może pomóc, tak? Jakby dobry wychowawca, tak? Psycholog właśnie, czy też pedagog szkolny jak najbardziej. Ale właśnie mam takie myślenie, że to warto by było, żeby to był taki cały system, tak?
A na ile szkoła musiałaby się zmienić? Polska szkoła.
Na ile szkoła? No i ja jestem mamą.
Polska szkoła głównie słynie z tego, że przystrzyga wszystkich do jednego formatu.
No, ja mam takie myślenie, tak, że dzieci są w Polsce chyba przemęczone. Ja nie jestem obiektywna, tak, jakby jestem mamą, tak, dwóch córeczek.
No, mój syn wychodzi na 8, a wraca o 16. 8 godzin dziennie to niezła dniówka.
No więc właśnie, tak, więc tak sobie myślę, że w porównaniu też z innymi krajami nie mam szerokiej wiedzy, jakąś taką fragmentarną, taka fragmentaryczną, ale myślę sobie, że nasze dzieci są trochę przemęczone, tak, i tak mi się...
Przeładowane programy, tutaj trzeba tak było myślę. To jakoś... Tak, uszczuplić.
Tak, tak myślę. Tak mi się marzy na przykład, żeby dzieci tych tornistrów nie ciągały, tak? Wystarczyłoby, żeby książka była jedna w domu, druga w szkole. Tak jakby i dzieci nie musiałyby tak mieć takich ciężarów, ale też myślę tak w sensie takim no, emocjonalnym też, tak? No, mało się zwraca uwagę na ich potrzeby emocjonalne. Według mnie trochę za mało. A jak za mało, to potem ten deficyt jakby taki rośnie, potem to się zamienia w zaburzenia lękowe, w depresyjne, tak? I trudności...
Czyli taka równia pochyła.
Zaburzenia osobowości, tak? I takie właśnie trudności w funkcjonowaniu społecznym. I później w dorosłym życiu trudniej jest sobie tym osobom po prostu poradzić, tak? Czasami powoduje to jakby tak rozwój różnych tak ciężkich chorób.
Ja co prawda w banku nie pracuję, ale takie mam wrażenie, że my rzeczywiście w ogóle tego nie liczymy, bo jeżeli zainwestuje się w opiekę nad dziećmi, pamiętajmy, że one później będą osobami dorosłymi. Jeżeli nauczą sobie radzić ze stresem nieco lepiej, jakoś będą spokojnie żyć, w miarę rozsądnie, tak, no to nie będzie to rzeczywiście, nie będzie takiej potrzeby też wśród dorosłych wtedy. Natomiast my jeszcze, chyba te badania wiele europejskich jest, tak? U nas wciąż jeszcze się tego nie liczy, ale pamiętajmy, że to są bardzo duże koszty później. Chyba ta profilaktyka zawsze była tańsza i na całym świecie wiemy, że jest tańsza. No jeszcze czasami nie do końca.
My tego problemu
pamiętamy.
Jakoś nie dostrzegamy, tak? Tak?
Znaczy powoli gdzieś tam, tak? Dlatego już coraz częściej ta psychiatria jakoś tam wychodzi, tak? Z tego, że tak powiem, z takiego cienia i coraz więcej się o tym mówi. No i całe szczęście.
No już psychiatrzy też tak wychodzą z cienia, tak? Już może nie jest tak, tak nie. Taką traumą, tak? Spotkanie z psychiatrą. Mam takie wyobrażenie. Może
no
tak.
Bo na razie to jest trauma, nie? Gdzie idziesz? Do lekarza. A jakiego? Do psychiatry. Tak. O Boże. Nie? I wtedy jest kłopot. Czyli najpierw tego psychiatry, psychologa trzeba oswoić. Po drugie, musi być ich znacznie więcej. Musimy zacząć dostrzegać w swoich społecznościach lokalnych, że rosną te potrzeby, z jednej strony ludzie starsi, ale potrzeba tej inwestycji, czyli zainwestowania w to zdrowie psychiczne, także w szkołach, wśród dzieci, bo później będzie tych problemów znacznie mniej. Czyli jednak wielką lekcję mamy do odrobienia, pani doktor.
Tak, zdecydowanie. I ja się zgadzam z tym pierwszym punktem pana redaktora. Oswoić psychiatrę. Dlatego przyjęliśmy zaproszenie na dzisiejsze spotkanie.
To czuję się oswojony.
My również.
Spotkanie przebiegło w całkiem luźnej, acz poważnej atmosferze, bo sygnalizowaliśmy wielkie problemy do rozwiązania, które stoją przed nami. Im szybciej owe problemy dostrzeżemy, im szybciej zainwestujemy w te dziedziny, tym później łatwiej będzie nam te problemy rozwiązywać.
I wszyscy będziemy zdrowsi.
Mam jeszcze taki właśnie jeden taki aspekt chciałbym poruszyć, bo nie pamiętamy o tym, że umysł to są te wszystkie narządy pozostałe, na które oddziałowuje. I nie bierzemy pod uwagę też tego, że jeżeli zadbamy o te emocje, o psychikę, te ciśnienia nie będą nam skakały, te cukry tak łatwo się nie rozregulują, ten żołądek będzie inaczej pracował, jelita, ja bym mógł tak wymieniać, bo to całe praktycznie ciało. My nie pamiętamy o tym, że czasami lepiej o to zadbać i w tym momencie mamy naprawdę całą garść leków mniej.
Bo mózg jest strasznie egoistyczny, zrobi wszystko, żeby przeżyć. Jeśli nasz organizm nie będzie w odpowiedniej kondycji, to mózg to też odczuje.
Jest takie nawet badanie, które mówi o tym, że mózg to mniej więcej 2% masy naszego ciała, a zżera nam 20% energii.
Niektórzy mówią, że 30%.
No, u niektórych tak, jak są mocno emocjonalni.
Także jeśli zadbamy o odpowiednie ciało, to będziemy mieli odpowiedni stan umysłu, a jeśli nie zadbamy, to wszystko razem się złoży na te różnorodne starcia otępienia, które są rzeczywiście bardzo przejmujące. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy, kto funkcjonuje w samorządach, chciałby zobaczyć, jak poważne są to problemy, to zapraszamy chociażby do szpitala w Choroszczy na oddział psychogeriatryczny. Jak wielkie problemy, jeśli się odpowiednio do tego nie przygotujemy, jak wielkie problemy są do rozwiązania, jak wiele rzeczy trzeba zrobić, żeby później nie dochodziło takich sytuacji, że kogoś musimy zamykać w szpitalu.
Nieprawda, a tych strat wieloletnich już nie jesteśmy w stanie odrobić.
Smutne to, ale prawdziwe. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Anna Bańkowska-Łuksa ze Szpitala w Chorowszczy, dr Beata Galińska-Skok oraz docent Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Kłaniam się Państwu. To wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.